godzina będzie lekcyjna, nie zegarowa. Tak już bywa, to już zwyczajem, że zawsze jestem pierwszym wykładającym się. Zawsze na początek mnie wystawiają i się dobrze czuję w tej roli. I zanim otworzę właściwy rozdział i miejsce, pochylimy głowy i pomodlimy się. Panie, dziękuję Ci, że możemy na tym miejscu być, że nas zgromadziłeś w Twoim imieniu i że wszystko jest możliwe wierzącemu. Możliwe jest również i to, aby Twoje słowo do nas docierało, żeby nas przenikało i żeby w nas wnikało, abyśmy przez wiarę je przyjmowali i wzrastali dla Twojej chwały, a naszego dobra i zbudowania. Prowadź nas i błogosław podczas tych chwil, gdy będziemy się wgłębiać w Twoje słowo. Niech Duch Twój Święty nas prowadzi. W imieniu Jezusa prosimy, dziękujemy. Amen. A więc mamy temat bardzo ciekawy i będzie w kilku aspektach on przedstawiony. Staczaj dobry bój wiary, walcz zgodnie z wiarą, walcz dobrą walkę wiary. Mnie zadano pierwszą część tych pięciu tematów. Pierwszy temat: chrześcijanin i jego cechy. I gdy się zastanawiałem, co tutaj powiedzieć, żeby to było ciekawe, żeby to było nowe, to nie znalazłem. Wszystko już jest znane i byłyby to powtórki, a ja, gdy mówię, nie lubię się nudzić siebie słuchając. Dlatego pomyślałem, że o cechach chrześcijanina opowiem na przykładzie niechrześcijanina. Oczywiście nie myślę o jakimś poganinie. Tutaj miałbym kłopoty w kościele, gdybym tak postąpił. Ale pomyślałem o człowieku, który żył 1000 lat przed Chrystusem i że gdyby się urodził w czasach Chrystusa, to na pewno byłby wybitnym chrześcijaninem na miarę apostoła Pawła. I pomyślałem sobie właśnie o tym człowieku dlatego, że on stał się dla mnie swego czasu wzorcem. Że gdy zrobiłem sobie studium biblijne i poznałem jego cechy w kontekście cech jego przełożonego, a zarazem i teścia, i gdy sobie sumowałem w dwóch rubrykach i się przyjrzałem, porównałem, to one się bardzo głęboko wryły w mój duchowy kościec, w moje serce, w moje wnętrze. Stały się budulcem dla mnie. Pomyślałem sobie, że właśnie tym się z wami podzielę. I właśnie o tym niechrześcijaninie, właściwie ten niechrześcijanin powiedział o Bogu. Gdyż dzięki Tobie przebije się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. To był pieśniarz, człowiek bardzo wrażliwy, muzyk. To był król. To był też i wojownik. Ktoś, kto walczył nawet od swojego dzieciństwa, wczesnej młodości, walczył. I on, gdy kończył swoje życie, mówi, że dzięki Bogu przebija się przez zgraje, dzięki Bogu nawet i mur przeskakuje. Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie. Zaprawia do walki ręce moje. Sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiżowy. Oczywiście jest to król Dawid. Czytałem z drugiej księgi Samuela, rozdział 22, wiersze 30, 33 i niżej. To też jest podane i w psalmie 18. Jest dość długi fragment, którego nie będę czytał, w pierwszym kazaniu zielonoświątkowym, w kazaniu naszego brata w Chrystusie, apostoła Piotra. To była 2 Samuela 22, wiersz 30 i niżej, psalm 18. I właśnie w tym kazaniu apostoł Piotr dość długi fragment poświęca patriarsze Dawidowi. I gdy go czytałem dzisiaj rano, sobie odświeżając, jest bardzo bogaty fragment. Podaję go Jest to drugi rozdział Dziejów 25-31. Zapiszmy sobie i później sobie sami przeczytajmy. Nie będę wszystko, bo chcę mieć trochę więcej czasu. Podobnie i apostoł Paweł, gdy w Antiochii kazanie wygłaszał, to w rozdziale 13, w wierszu 22, takie ciekawe słowo przytoczył. I to słowo nam na początek, a też i na końcu, w kontekście nas, chrześcijan. Gdy jednak go odrzucił, gdy Bóg odrzucił Saulę, powołał im na króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według mego serca. Nie czytam męża według Bożego serca, co znamy, ale człowieka, bo też myślę o kobietach. Nie tylko mężczyznę, ale i kobiety. Chodzi o człowieka. A więc Bóg szuka i znalazł kogoś, jednostkę, osobę, człowieka, który zgadzał się, powiem tak współcześnie, był kompatybilny z Bożym sercem. Współgrał z tym, co jest w Bogu. Imię Dawid oznacza mój umiłowany. No i teraz przyjrzyjmy się temu właśnie umiłowanemu Boga. Napotykamy go po raz pierwszy w pierwszej księdze Samuela, rozdział 16, to jest strona 313. Otwórz, mamy dosyć wygodnie, są stoły, więc możemy śledzić. I tak będziemy kolejno iść w tej pierwszej księdze Samuela, w drugiej księdze Samuela, kolejno, nie będziemy po Biblii biegać, tylko kolejno przechodzić i poznawać jego cechy, które również i powinny być naszymi cechami, jeśli chcemy być ludźmi według Bożego serca, mieć ręce zaprawione do boju, jeśli chcemy być ludźmi, którzy prowadzą, toczą dobrą walkę wiary. I w tej pierwszej księdze Samuela, rozdziale 16, czytamy, gdy Samuel jest posłany, by z domu Isaja powołać, wyprowadzić, wywołać, namaścić przyszłego króla, którego Bóg przewiduje. I znamy tę historię. Wiersz 10 powiada, że Isaj 7 swoich synów przyprowadził przed Samuela i na widok każdego z nich nie drgnęło serce Samuela. Jako prorok był bardzo wrażliwy na Boży głos, dlatego też Bóg uspokoił Eliasza, jak było wcześniej mówione, i w tej ciszy przemówił do Eliasza. I właśnie w tej ciszy Samuel, który od swego dzieciństwa był nauczony słuchać Boga, mów Panie, sługa Twój słucha. Tak go nauczył kapłan Heli. Był wrażliwy na Boży głos. To jest bardzo ważne. I patrząc na tych 7, serce jego nie drgnęło. Bóg nie powiedział, to jest ten. I w końcu patrzy na Isaja. Isaj wzrusza ramionami i mówi, no to już koniec. Już więcej nie ma. Jeszcze jest najmłodszy, ale on się nie liczy. On się nie liczy, bo to nie jest rycerz. To jest takie miłe chłopie. Ale Samuel mówi, poślij po niego, sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. A to chłopie było daleko. Gdzieś tam w polach, na łąkach. Za towarzystwo miał owieczki. Za gości miał lwa, niedźwiedzia. Za walkmana, czy tam dzisiaj CD takiego playera, to miał fujarkę. A za przyjaciela najlepszego miał Boga, z którym ciągle rozmawiał. I ktoś go nauczył tego. To było dziecko. Chłopiec. Kto go tego nauczył? No taki po prostu był. Taki się urodził. To nie była jego zasługa, ani wina. Po prostu taki był. Nie było winą jego braci, że byli tacy, jacy byli. Nie było jego zasługą, że był taki, jaki był. Po prostu taki się urodził. I zgodnie z tym, jaki był, w harmonii z sobą postępował. I właśnie te cechy jego chcę wydobyć, abyśmy zobaczyli, co w nas drzemie. Ile dobra w nas drzemie. Oczywiście, potem będziemy mówić już na samo zakończenie, w chrześcijańskim wymiarze to, co teraz mówię. Na razie mówię w tym wymiarze niechrześcijańskim. I posłał po niego, 12 wiersz powiada, a on był rumiany, miał piękne oczy, ładny wygląd. Zdaje się, że miał płowe włosy, być może nawet rudawe włosy, więc takie trochę odmienny od prawdziwego Żyda, prawdziwego potomka tego rodu. Ale Pan nagle mówi na tego właśnie chłopca, delikatnego, wrażliwego, takiego nie rycerskiego, nie mężnego. Wstań, namaź go, gdyż to jest ten. Znalazłem męża według mego serca. To jest ten. I Samuel zgodnie z tym postąpił. Namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie. Na nikim innym, na Dawidzie, w tym momencie na Dawidzie spoczął. I pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. I wtedy się rozpoczęły problemy. Wiersz 14 mówi o problemach, bo od Saula odstąpił Duch Pański i zaczął go trapić duch zły. I teraz Dawid będzie miał wyzwania. Wczoraj słyszeliśmy o odwadze. Przed nami nieraz stają wyzwania i musimy tym wyzwaniom sprostać. Król Saul potrzebuje asystenta, potrzebuje pomocnika, potrzebuje kogoś, kto z nim będzie. I pyta się, kogo byście mi poradzili. 18 wiersz powiada, że pewien z młodzieńców mówi: widziałem syna Isajego, betlemity, który zna się na grze. Jest to dzielny rycerz, mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Chyba minął jakiś okres od tego namaszczenia. Dawid trochę podrósł i już się wykazał tym i owym. Już trochę go poznano jako zdolnego młodzieńca. I teraz po tym wstępie przejdziemy już do jego cech. 17 rozdział, wiersz 34 i niżej, nam opisuje historię konfliktu, jaki miał Izrael i wojny, jaka wtedy była między nimi a Filistyńczykami. Opisuje nam postępowanie Goliata, Saula, Izraelitów, ale właśnie gdy się zgłosił Dawid, że on chce skonfrontować się, chce stanąć naprzeciw właśnie temu Goliatowi. Saul go pyta: jesteś młodzieńcem, on jest wojownikiem o swojej młodości. Czy możesz pójść przeciwko niemu? Nie możesz pójść do tego Filistyńczyka. Ale Dawid na to mu odpowiada bardzo wyraźnie. Wczoraj, gdy było to kazanie o odwadze, nasz brat też jasno powiedział, dlaczego nie będzie brał udziału we wszystkim, co będzie na tym ważnym spotkaniu. I Dawid miał odwagę powiedzieć też swojemu przełożonemu królowi, jak to było w jego życiu, na czym polega jego decyzja, dlaczego podjął taką właśnie decyzję. Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź, porwał jagnię z trzody, wtedy ja biegłem za nim. Pokonywałem go, wyrywałem je z paszczy jego, jeśli się rzucił na mnie, to chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Więc Saul spasował, mówi: idź, a Pan będzie z tobą. I tu można byłoby wiele cech wydobyć, ale ja jedną z nich wydobyłem, bo pozostałe jeszcze nam się nawiną za chwilę. Co trzeba mieć w sobie, szczególnie gdy się jest tak młodym wieku, by widząc, że jakąś tam owieczkę porywa niedźwiedź czy lew, by się zerwać do biegu. Do biegu w stronę lwa, a nie od lwa. Bo bieg może być i tu, i tu. Co trzeba mieć w sobie? I właśnie pada mi podpowiedź: odwaga. I to jest pierwszy punkt. Dziękuję bardzo. Właśnie on był odważny. W Wiemy, co dzieje się w chwili niebezpieczeństwa. Niektórych ludzi wmurowuje. Stoją i się nie ruszą. Paraliżuje ich strach. Innych ludzi mobilizuje do biegu, ale w drugą stronę, do ucieczki. Tymczasem tutaj jest trzeźwa ocena sytuacji i konfrontacja, dążenie do konfrontacji. Jest to odwaga. Ale to nie jest brawura, bo może być odwaga jako brawura, zacietrzewienie, brak trzeźwej oceny. Ale to była trzeźwa ocena. Bo potem jest opisane, że gdy go atakował zwierz, lew czy niedźwiedź, to mówi, że chwytałem za grzywę, a więc wiedział, gdzie chwycić. Z tyłu. Może okrakiem usiadł na tym lwie, prawda, i go tłukł, a lew nie wiedział, co z nim zrobić, bo to nie jest koń narodowisty, który wtedy wiemy, co robi na rodeo, ale po prostu był zaskoczony, bo nie jest koniem. A więc wiedział, co zrobić, od tyłu go wziąć i tłuc go o kamień, aż lew miał nos rozkwaszony, a wiemy, że nos to są jego bardzo wrażliwe miejsce, jak u każdego psa na przykład. I wtedy przestraszony lew uciekał. On go nie zabijał, może i zabił, ale myślę, że chyba taki lew wtedy wiał, gdzie pieprz rośnie od tego zwariowanego młodzieńca. A właśnie to nie była brawura, to była taktyka, bo on to robił nie raz. Teraz może pójdziemy dalej. 17 rozdział również, ale wiersz 37. Tak, 37 wiersz, dobrze. Czytaliśmy. A potem 45. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Potem wiersz 45. Filistyńczyk powiada wcześniejszy wiersz: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Ja sobie już wyobrażam, ma taki potężny grot, włócznie, tylko tak nadzieję, prawda, i w górę jej poleciał. I Disney by to ładnie by to namalował, prawda, i byśmy widzieli łubudu, tylko że w Disneyu to się powstaje i jeszcze raz to samo, ale to by ptactwo miało pożywienie. I Filistyńczyk już to nie raz robił, więc to nie z jednym, więc wie jak to wygląda. Ale Dawid po prostu odpowiada jak naiwniaczek. Właśnie, to jest taki naiwniaczek. Ty do mnie wyszedłeś z mieczem, z oszczepem, z włócznią, a ja wychodzę do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, których zelżyłeś. Dziś wyda cię Pan w moją rękę, zabije cię i odepnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu, zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Dawid jest bohaterem, tak? Dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe zgromadzenie, które jest za mną, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. No, przemawia jak wybitny dowódca. Przesłanie ma godne generała najwyższej rangi. A tymczasem to jest chłopiec. Gdyby jeszcze był w zbroi, bo Saul mówi, wiesz co, wypadałoby, żebyś tak się według standardów ubrał, weź moją zbroję. Pęta w las tą zbroję i mówi, czuję się nieswojo. Nie przywykszy. I mówi, zdejmijcie. No więc rozwiązali wszystko, zdjęli, nareszcie jestem w swoich ciuszkach. W ciuszkach pasterze. I wiemy, co zrobił. Miał ten procę przywiązaną, prawda? Poszedł do potoku i tak patrzył i pięć wybrał kamyków. Włożył do swojej torby. I tak stoi właśnie, nieuzbrojony, przed Filistyńczykiem. Więc tamten go lekceważy. Wojska stoją po jednej i drugiej stronie. A on ma takie głębokie, wspaniałe przesłanie. Jaką cechę byśmy tutaj znaleźli? Jaką cechę byśmy znaleźli? Gdy on mówi to, co się stanie, i to nie jest mówienie życzeniowe, to nie jest chcieństwo. że on sobie tak życzy. I chrześcijan mi podpowiada, że to jest wiara. Ale myśmy wczoraj mówili o wierze, że to ma być dobra walka wiary. I ponieważ myśmy o wierze już mówili, to ja bym nie chciał mówić o wierze, ale o jej siostrze. Jest to głęboka ufność. Wiara jest pewnością. A czym jest ufność? Też pewnością, ale gdy sprawdziłem w języku greckim wyrazy, jakie tam występują na nasz wyraz ufność w różnych kontekstach, tam są trzy wyrazy. Jeden znaczy co innego, a dwa znaczą to samo. Jeden z nich oznacza ufnie spolec, zaufać i tak zawisnąć, jak niemowlę na ręku matki. Ufnie spolec. Tak właśnie mówili ludzie pod krzyżem, gdy Pan Jezus wisiał, oto zaufał Bogu. Rzeczywiście jest bezsilny. Nie może niczego zrobić, oprócz mówienia, nie może niczego zrobić. Zaufał Bogu. Niechże go ratuje. On jest bezsilny. Niechże go ktoś ratuje, niech go Bóg ratuje. Zaufał Bogu, spoległ. Jezus wiedział. I to właśnie musi być wiara rozumna, to o czym mówiliśmy wczoraj. Należy rozumieć osobę, nie to, co mówi do nas. Nie o to mi chodzi, to jest zbyt płaskie. Należy rozumieć osobę, która do nas mówi. Znać osobę. Czy Abraham wiedział, jak to będzie, gdy syna swego ofiaruje, jedynego, wyproszonego? I znów będzie bez dziedzica. On nie rozumiał tego. On sobie kombinował, jakie to będą możliwości. On ofiaruje, z popiołu Bóg wzbudzi, ale mu było wszystko jedno, bo on rozumiał osobę, on znał osobę i wiedział, że ta osoba jest tak godna zaufania, w końcu jest Bóg Stwórca, któremu na nas zależy bardziej niż nam samym na sobie, że on wie, co robi. I Abraham tylko spokojnie to wszystko wykonywał. Więc też i Dawid znał Boga i wiedział, że jeśli jakieś tam jagniątko jest Bogu drogie, jeśli Bóg mu pomógł, aby to jagnię wyratować, to tym bardziej tutaj, gdzie jest tak ważna sprawa polityczna i religijna. Trzeba pomóc. I nie mówi według zasady miesz siły na zamiary. Tylko wie, że są to zamiary, które przewyższają jego siły. Więc musi komuś zaufać, na kimś spolec, kto ma siły godne tych zamiarów. Dlatego mówił, Bóg jest moją mocą, rogiem mego zbawienia. Nie ja. I wszystko to wypowiedział, bo miał przeświadczenie, miał zrozumienie, że bitwa, że wojna, że walka, ta dobra walka, o której my mówimy, należy do Pana. I On sprawi, że będą pokonani we właściwy sposób, szlachetny sposób, czyli skuteczny, ale piękny zarazem, będą pokonani wrogowie. I o tym powiemy sobie później, gdy będziemy mówić o chrześcijanach. Dlatego też wysięgamy sobie, ja tu założę to miejsce, do drugiej księgi Samuela i rozdział na przykład 8, wiersz 16, 14. Ósmy rozdział drugiej księgi Samuela, wiersz 6. Dawid obsadził załogami Aram Damasceński. Tak zostali Aramejczycy hodownikami Dawida i wspomagał Pan Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Wiersz 14. Czytamy również o Edomitach, że byli jego hołdownikami i Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. To jest właśnie Boża odpowiedź i Boży skutek w naszym życiu. Gdy Bogu zaufamy, On nas wspiera. Oto sługa mój, którego popieram, mówi nam Księga Izajasza o Chrystusie. Boże poparcie jest najważniejszą sprawą, gdy chodzi o zwycięstwo. 15 wiersz powiada, i tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. A więc był to człowiek kompatybilny z Bogiem, według Bożego serca. Sprawiedliwość, prawo są fundamentem Bożego tronu. I Dawid to samo ustanowił na ziemi, gdy został z Bożej łaski królem Bożego wybranego narodu. A więc człowiek, który głęboko ufał Bogu. Teraz 18 rozdział pierwszej księgi Samuela. Pierwszy wiersz, trzeci wiersz. Będzie to historia o synu Saula. Saul, który go prześladuje, który go zwalcza, przed którym musi uciekać. Saul intryguje, a w tym czasie co robi Dawid? Pierwsza Samuela, 18 rozdział, pierwszy wiersz. Gdy zakończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Umiłował go Jonatan jak siebie samego. Potem trzeci wiersz. I zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Potem 20 rozdział. Sięgnijmy troszkę, tę historię rozszerzmy. 41 wiersz. Gdy pachole odeszło, Dawid wstał, wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi, złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida, idź w pokoju. Cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. To można byłoby dać różne cechy. Ale ja pomyślałem sobie o takiej zasadzie jak wendeta. Wiemy, ile to prawo, ta zasada nieszczęść powoduje urodów w narodzie, wśród rodów, które tego prawa przestrzegają i bronią honoru swojej rodziny. I potem giną pokolenia giną i się nie mogą dokończyć, dlatego że ten, kto przerwie, to będzie człowiekiem niehonoru. A tu przecież obóz cały Saula jest przeciwko Dawidowi. Wokół Dawida się zgromadzili najlepsi ludzie z Izraela, tak? Czytamy, że same, przepraszam za wyrażenie, gałgany. Same dziadostwo. Przepraszam za te wyrażenia. A to nie muszę opisywać więcej. I ten człowiek potrafił ich zmienić. Tych różnych zbuntowanych ludzi. Różnych, którzy by chcieli w sposób własny, wbrew prawu, on potrafił ich zmienić, nie oni jego. I on z nich zrobił karną, wspaniałą drużynę. To właśnie podziwiałem, gdy sam się uczyłem, jak przewodzić, że nie należy nigdy rezygnować z człowieka, mimo że on wygląda, że się nie nadaje. Trzeba w niego inwestować. Inwestować, bo a nóż zaskoczy, najczęściej zaskoczy. Rzadko się zdarza, ale najczęściej zaskoczy. I właśnie, jaką by dać tutaj jemu cechę? Cechę, która sprawia, że on pozyskuje nawet takich najgorszych. Że Jonatan mu zaufał. Że razem płakali i można by ich nazwać przyjaciółmi. I można mieć wielu kolegów, koleżanek, ale czasem się przeżyje życie bez przyjaciela. Bo do przyjaźni nie można nikogo zmusić. To musi tyle rzeczy zgrać się, ażeby zaistniało, zaiskrzyło. A więc przyjaźń. Ktoś, kto jest przy moim ciele, kto jest przyjaciel, mówił ktoś, powiedział, to jest ktoś, kto stoi przy moim ciele. Ktoś, kto jest bardzo blisko. Przy moim ja stoi. Znów ktoś inny powie, przy moim ja, przy ja. Przy moim ja ktoś stoi i przy moim ciele. Przy mojej jaźni, o właśnie. A więc możemy teraz sobie tutaj domniemywać, to nie są żadne twierdzenia naukowe, o tak sobie po prostu teraz sobie mówimy i byśmy tak sobie rozszerzali, ale to na później, na przerwę zostawmy. A więc ci dwaj z dwóch przeciwnych obozów się zaprzyjaźnili. Jaka musi być tutaj cecha? Ja zapisałem sobie szczerość. Że jest to szczerość. Być szczery, to znaczy bez dodatków, bez domieszek, być jednorodny. Jak szczere złoto jest jednorodne. Wszystko, co było nieszczere, zostało wypławione i wypłynęło na wierzch i było zgarnięte, zgarnięte, odgarnięte, aż zostało szczere złoto. A więc nasze wnętrze bez domieszek. Oczami duszy, znaczy oknami duszy są oczy, tak? Już po raz powiedziałem. Oknami duszy są oczy. Jeśli będzie twoje oko zdrowe, a więc po spojrzeniu, po sposobie patrzenia, ci, którzy się uczą mowy ciała, to wiedzą. Ja się tego nigdy nie uczyłem, ale wiem, że taka nauka istnieje. To też wiedzą, jaka jest rola oczu, gdy się rozmawia, kogo się chce przekonać. A człowiek, gdy jest naturalny właśnie, tak jak być powinien, to się nie musi tego uczyć, żeby udawać. Bo wie, że właśnie przez spojrzenie, przez oczy można wiele się dowiedzieć o człowieku. I ta właśnie była ta szczerość aż do dna, prawdziwa, aż do zgonna przyjaźń i szczerość. 18 rozdział, 5 wiersz. 1 Samuela, 18 rozdział. Ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie. Tak, iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami i podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. 14 wiersz. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Jak sobie usiadłem i rozmyślałem nad tym opisem, gdyby zastanawiałem się, jaką tutaj podać cechę, co warunkowało właśnie ten sukces. Wiemy, że dzisiaj świat zwariował na punkcie sukcesu. Chrześcijanie też dużo przejęli z tego i chcą być ludźmi sukcesu. Na przykład, jeżeli będzie ładna pogoda, to znaczy, że Bóg jest dobry. A jeśli będzie lało i będziemy zmoczeni do suchej nitki, to właśnie, dalej już nie powiem. To nie tak trzeba, to nie tak. To nie tak. Jest inna miara. Bo w tym czasie ktoś się może o deszcz modlił. Tutaj, którzy wynajmują, to nie. Ale może rolnicy. I moja żona by się dowiedziała, że pada deszcz, mówi, o to wspaniale, bo tam nie będą musieli podlewać z kolei naszego ogrodu. No więc, kochani, to Bóg wie, jak być powinno, a nie nasze chcieństwo. A więc co trzeba, jaką trzeba mieć postawę, co musi być w naszym wnętrzu, żeby można było uznać, że cokolwiek my zrobimy, to nam się udaje. Że mamy powodzenie, mamy sukces. Ja tutaj dałem wyraz solidność. To nie jest szczęściarz. To może być szczęście, w czepku urodzony. Nie. To jest coś, co jest wypracowane. Ale z kolei nie dzięki technikom, nie dzięki wiedzy, nie dzięki jakimś ludzkim staraniom, ale jest to wypracowane dlatego, że znamy Boga. Dawid znał od dzieciństwa swego Boga. Znał go przy fujarce, przy harfie, przy koziku, gdy sobie strugał, przy owieczkach. Znał go przy lwie, niedźwiedziu. Znał go też później, gdy Samuel na niego wylewał oliwę. I przyjął to z pokorą. Potem dalej był pastuszkiem. Nie od razu mówi, teraz, tata, daj mi to miejsce najlepsze, twoje, ty usiądź tam, a potem będziesz u mnie miał w moim pałacu, teraz ja tu będę. Nic z tych rzeczy. On w ogóle nie prognozował. Kiedyś pewien młodzieniec do mnie przychodzi po pół roku, ja byłem w pewnym zborze, on mówi, bracie, pomóż mi, bo ja tu się wstydzę kogoś zapytać, ale pomóż mi. Był tu pewien brat, miał proroctwa w zborze, takie prawdziwe, to ja też miał do mnie takie osobiste i powiedział mi, że ja będę pastorem. Ja już czekam pół roku i pastor nie umiera. Ja mówię, a ile masz lat? On mówi, no w tym roku zdaję maturę. No tak sobie wyobraził. I od razu już sobie ułożył, skalkulował na swoją miarę. Wtedy ja musiałem powiedzieć, że ten na pewno prorok powiedział prawdę. A to w pewnej perspektywie, że Bóg ma zamiary wobec ciebie. Wtedy powiedziałem mu właśnie o Dawidzie, o czym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Więc czekaj, przygotowuj się, ucz się języków, pomyśl o teologii i tak dalej. Nastawiłem go, prawda, żeby już ustawił się pod tym kątem, jeśli przyjął to jako prawdę. A więc Dawid był dalej taki, jaki był, chłopie. namaszczony na króla. Nie był jeszcze królem. A więc to jest solidność. To jest solidność. Jeśli Bóg uderzył swoim klawiszem C, swoim palcem na C, to Dawid też śpiewa C. Jak Bóg przejdzie na Cis, to Dawid też zapiszczy Cis. I tak będzie dalej szedł, aż dojdzie coraz wyżej do H i do następnego C. I tego Bóg powoła do swojego domu. A więc był solidny. Dlatego też tę solidność za chwilę zobaczymy. On miał powodzenie, bo cały czas robił to, co Bóg chciał, by było zrobione. Syn nie czyni tego, czego nie widzi, że ojciec czyni. Syn czyni to, co widzi, że ojciec czyni, powiedział Pan Jezus. A więc trzeba zrobić to, co ma być zrobione, co Bóg chce, żeby było zrobione. Nam to przekaże i my to teraz solidnie wykonamy. I właśnie tak bym to widział, że on był solidny, gdy chodzi o Boga, a też i o wykonywanie Bożych poleceń. On potem dokładnie to wykonywał, sumiennie to wykonywał i dlatego też Bóg cały czas mu błogosławił, że jego działania były skuteczne i to widząc ludzie dookoła, z tego się cieszyli i powierzali mu coraz więcej. Wierny w małym, więcej mu postanowią, więcej mu dadzą. Teraz przejdziemy do rozdziału 23. I tę solidność rozbudujemy poprzez następną cechę, wiersz 23. Tu będziemy mieli kilka przypadków. No, tutaj są trzy, później będzie kilka. To będą trzy przypadki, które kolejno znalazłem. Wiersz pierwszy nam powiada, Dawid się dowiedział, doniesiono mu, że Filistyńczycy oblegają Kejle i już ją plądrują. Zapytywał więc Dawid Pana, czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków. Pan zaś powiedział, idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Kejle. Mamy potem rozdział 30, wiersz 8. Już sobie kartkuję i czytam 8 wiersz. Wiersz 6 może najpierw. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, w swoim, czyli w Jahwe, w swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, przynieś mi efod. Ebiatar przyniósł efod Dawidowi i Dawid, ubrawszy się w szaty liturgiczne, zapytał się Pana tymi słowy, jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? I rzekł mu Pan, puść się w pogoń, na pewno dogonisz i ratujesz. I dalej możemy sobie czytać, jak to się odbyło. A więc sukcesy są cały czas i są wszyscy zadowoleni i póki jest dobrze, to jest dobrze. I nagle jest jedna wpadka. Prawdziwa lub pozorna, ale jest. Amalekici napadli tam na inne miasto, na Syklak i wszystkich pojmali. Również i zdaje się, że i żony Dawida, o ile pamiętam, może w następnym przypadku będzie w Hebronie, a w każdym razie stracili to, co najdroższe. I są tak rozgoryczeni, że teraz mówią, ukamienujemy, on jest winny. Nie pamiętają niczego, co się dobrego wydarzyło wcześniej. Taka jest ludzka pamięć krótka. Dobro krótko, zło długo pamiętamy. Taka jest ludzka wdzięczność, niewdzięczność. I stąd każdy przywódca o tym powinien wiedzieć i się nie oczekiwać na wdzięczność i na dobrą pamięć. Prawda? Jak człowiek jest w to uzbrojony, to mu naprawdę no, dobrze się pracuje, mimo że nieraz boli. I właśnie Dawid również to musiał przejść. Ale co Dawid zrobił? Był odważny, głęboko ufał Bogu, był szczery też wobec Boga, siebie, ludzi, nie był zakłamany. Był solidny. Zawsze wszystko robił solidnie. Gdy chodzi o Syklak, też solidnie chce postąpić. Ale ma pewną cechę. Nie jest rutyniarzem. nie jest rutyniarzem. Mimo, że już przerabiał te sprawy, za każdym razem pyta mistrza swego pana, czy mam to zrobić i jak to mam zrobić. Czytaliśmy, czy gdy się wpuszczę w pogoń tam do Kejli, czy odbiję. Tak, ruszaj, odbijesz. Tutaj też Bóg powiedział, co ma zrobić. Ruszyli i wszystko odzyskali. Podobnie też i druga Samuela, drugi rozdział i pierwszy wiersz. Mamy inny przypadek, gdy chodzi o zdobyty Hebron. Coś tutaj pomyliłem, przepraszam bardzo. Z tego się muszę wycofać, bo tu jest inna sytuacja. A, jest, tak jest, drugi rozdział. O, dobrze. A więc jest Hebron. I czytamy tutaj, jakie się odbywały walki bratobójcze, ale w czym jest rzecz? Podczas żałoby po królu Saulu, gdy król Saul zginął i nagle się w Izraelu wszczyna wojna o walka o tron. Abner, czytamy w wierszu 8, wziął Iszboszeta, syna Saula i obwołał go królem nad całym Izraelem, 9 wiersz. 10 plemion przez 7 lat i 6 miesięcy było z Iszboszetem, a plemię Judy było z Dawidem. I w tej sytuacji skomplikowanej, pierwszy wiersz, Dawid pyta się pana, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? Bo gdyby tam ruszył, to tylko włoży kij w mrowisko, doleje oliwy do ognia. Walki bratobójcze się wzmogą, a on chce tego uniknąć, bo on kocha lud Boży. Widzi, co się dzieje. Wie, że jest namaszczony. Nie chce nikogo zmusić, by go uznano, by go kochano. Dlatego, że jest człowiekiem, i to będzie następna cecha, o której powiemy, miłosiernym. I pyta, panie, czy mam ruszyć do miast judzkich. Pan mówi, ruszaj. A on teraz jest precyzyjny i mówi, panie, dokąd mam ruszyć? Pan mówi, do Hebronu. A więc on był solidny. Szukał pana, pytał się dokładnie, solidnie i w Hebronie mieszkał 7,5 roku i czekał, aż Bóg wykona swoją pracę. No i zostało nam jeszcze 3 cechy, ale do nich wrócimy po wspaniałej przerwie, która odbędzie się do godziny 11. Mam przywilej ogłosić pierwszą przerwę podczas tego kongresu.